Ja o szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, stosunki Indii z Chinami, bo w takiej kolejności trzeba to rozpatrywać, to jest u mnie Wiesława Pilcha krwawiąca rana od prawie zawsze. Ja od zawsze mówiłem, że gdyby te rządy tych dwóch krajów się ze sobą porozumiały, to po prostu biali nie mieliby czego szukać. Gdziekolwiek. Wszyscy biali. No ale cóż, ostatnim razem miało miejsce spotkanie chyba właśnie w Wuhan, pana prezydenta Xi i pana premiera Modiego. No i co? No i nic z tego nie wynikło. No i później już było tylko gorzej. Dlaczego? Zawsze o tym mówię. Będę to powtarzał do śmierci z niezmąconą jasnością umysłu. Otóż Hindusi zostali tak przecwelowani, to sobie sprawdzić to słowo, przecwelowani przez Angoli, przez te kilkaset lat, 300 chyba lat ich obecności na Półwyspie Indyjskim, że ich mentalność, szczególnie ich elit, zmieniła się prawie dokładnie tak samo, jak zmieniła się mentalność tak zwanych elit polskich po okresie PRL. Czyli elity polskie to są takie same przecwelowane obecnie. Elity to są tacy sami przecwelowani celebryci jak Hindusi. Czyli innymi słowy, i w jednym, i w drugim przypadku, w przypadku elit polskich, w przypadku elit hinduskich, a czy tam jest, tam to jest trochę inny, trochę zdecydowanie inaczej to wygląda. Zdecydowanie inaczej wygląda, bo tam to rzeczywiście są elity, tylko że hinduskie, tylko że one myślą po angolsku. I nic się na to nie poradzi. I co by tam poszczególni politycy nie kombinowali, to Angole w dalszym ciągu trzymają te hinduskie elity w garści. Elity. No cóż, no geny genami, te elity hinduskie uważają, że ich miejsce jest na zachodzie. Tak ich sformatowano od kilkuset lat i tak już mają. A więc tutaj się niestety pewnie nic nie zmieni w tej materii. To jest ta właśnie krwawiąca rana, o której mówiłem, dlatego że nie ma cienia szans na to, żeby Hindusi zaczęli myśleć kategoriami azjatyckimi. Nie. Oni myślą przede wszystkim, oni myślą tylko o sobie, a kategoriami angolskimi. O, tak bym to mówił. No dobra, po tym krótkim wstępie przechodzę do artykułu z Globala z 16 listopada. Indie podobno wyznaczą eksperta do spraw Chin na nowego ambasadora. Ale to mało prawdopodobne, ale aby to przyniosło natychmiastowe zmiany w stosunkach dwustronnych. No niejednokrotnie mówiłem o tym, że ambasadorowie, czy ambasadorzy, nigdy nie wiem, czy ambasadorowie, ambasadorzy. Dobra, nie wiem, która formuła jest poprawna. A innych krajów reprezentują tylko swoje rządy, więc ambasadorzy, czy ambasadorowie Indii w Chinach nie będą tworzyli własnej polityki, nawet gdyby byli nie wiadomo jakimi ekspertami o spraw Chin, a po prostu mają być pasem transmisyjnym między Delhi, New Delhi, a Pekinem. I koniec, kropka. A niejaki Pradip Kumar Rawat, dyplomata nazywany przez indyjskie media ekspertem od spraw Chin, ma zostać nowym ambasadorem Indii w Chinach. Potencjalna nominacja nie powinna być nadmiernie interpretowana i prawdopodobnie przyniesie natychmiastowych zmian w stosunkach chińsko-indyjskich, twierdzą eksperci Global Times. No to jest dla mnie oczywiste. Jeśli mianowanie nowego ambasadora nastąpi rzeczywiście, jak donosi, jest to regularne działanie, które nie należy nadmiernie interpretować, powiedział Global Timesowi Chang Feng, dyrektor działu badań w National Strategy Institute na Uniwersytecie Tsinghua, czyli najlepszym uniwersytecie chińskim. Obecny ambasador Indii w Chinach, Vikram Misri, został mianowany na to stanowisko we wrześniu 2018 roku, co jest zwyczajowym cyklem wyznaczania nowych nominacji przez rząd Indii. Rawat, obecnie ambasador Indii w Holandii, będzie nowym wysłannikiem Indii do Chin, podał w niedzielę Hindustan Times, używając tytułu ekspert do spraw Chin. Według informacji publicznych, ten człowiek służył w Hongkongu i Pekinie w latach 92-97. Drugą odsłoną jego działalności była kadencja w ambasadzie w Pekinie, oczywiście indyjskiej, jako radca w 2003 roku. Zakończył tą misję w 2007 jako zastępca szefa misji, czyli zastępca ambasadora, to już nieźle. Biegle posługuje się także putonga, czyli językiem chińskim. Indyjskie media podały, że jest z natury spokojny, ma rozległą wiedzę na temat stosunków dwustronnych między Chinami a Indiami. Chociaż nominacja nie została potwierdzona, obserwatorzy zwracali uwagę, że nawet jeśli Indie wyślą do Pekinu wysłannika, który jest chińskim ekspertem, w cudzysłowie, prawdopodobnie to nie przyniesie natychmiastowych zmian w stosunkach chińsko-indyjskich. A ja myślę, nie tylko natychmiastowych zmian nie przyniesie, ale żadnych zmian nie przyniesie. A nowa nominacja ambasadora nie będzie głównym czynnikiem ułatwiającym stosunki obu krajów. Oczywiście, no jasne, że tak zauważył interwencję Chiang. Ułatwienia stosunków dwustronnych nadal zależą od nastawienia rządu indyjskiego do Chin. Od nastawienia rządu indyjskiego do Chin, a więc nastawienia elit indyjskich do Chin. A to zawsze jest niezmienne od 1963 roku. Negatywne. Więc to, że będzie taki, a nie inny ambasador, nie ma żadnego znaczenia. Niemniej Rawat był świadkiem okresu, w którym stosunki chińsko-indyjskie układały się dobrze. I zdaje sobie sprawę z tego, że dobre stosunki dwustronne są dobre dla rozwoju Indii, powiedział Chiang. W nadziei, że następca może odegrać pozytywną, znaczy wszyscy mają nadzieję, że następca może odegrać pozytywną rolę w posuwaniu naprzód, nie tyle naprzód, lepszym układaniu się stosunków chińsko-indyjskich. Jako dyplomata znający Chiny rozumie, że współpraca przynosi korzyści obu stronom, podczas gdy konfrontacja szkodzi obydwu krajom, powiedział Chiang. Ten Chiang to przypomnę, że kto to jest? Ten Chan Feng, dyrektor działu badań w National Strategy Institute na Uniwersytecie w Tsinghua, czyli w Instytucie Strategii Narodowej. Jako że to jest najlepszy uniwersytet na chiński, a jeden z najlepszych na świecie, więc myślę, że ten facet wie, co mówi. Jestem pewien tego, że wie, co mówię. A powtarzam jeszcze raz tą myśl tego Chiana, którą się podpisuję. Jako dyplomata znający Chiny rozumie, że współpraca przynosi korzyści obu stronom, podczas gdy konfrontacja szkodzi. No i cytuję ostatnie zdania. W ostatnich latach Chiny i Indie stanęły w obliczu rozłamów na granicach, problemów na granicach, ponieważ oba kraje mają różne mają roszczenia terytorialne w stosunku do siebie, a wybuchały, ostatnio wybuchły również konflikty, miały miejsce drobne konflikty zbrojne. A ostatni akapit. W październiku dowództwo Teatru Zachodniego Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej wydało oświadczenie, w którym stwierdziło, że Chiny podjęły ogromne wysiłki w celu złagodzenia i uspokojenia sytuacji na granicy, podczas gdy Indie nalegały na nierozsądne i nierealistyczne żądania, utrudniając w ten sposób negocjacje. Na szczeblu armijnym, przypominam. Więc nie dyplomatycznym, a wręcz armijnym. Czyli technicznym, technicznym wojskowym. To wszystko, proszę Państwa. To wszystko, jeśli chodzi o to i czasami brakuje mi w tych artykułach z Globala, brakuje mi zdania strony przeciwnej. Dlaczego? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Global Times jest skierowany do nas, do białych barbarzyńców. Głównie. Znaczy, no, do białych, ale nie tylko do białych oczywiście. Do wszelkich barbarzyńców. Czyli innymi słowy, można by wymagać od redaktora naczelnego tego pisma, żeby jego ludzie pisali artykuły, które są na poziomie takim merytorycznym, na takim merytorycznym poziomie, żeby człowiek czytający jeden pojedynczy artykuł, w końcowej fazie powinno być takie resume tego, co się do tej pory działo. Krótkie, bardzo krótkie, ale prawdziwe resume tego wszystkiego, co się działo w stosunkach chińsko-indyjskich w ostatnim czasie, tak żebyśmy mogli poznać również stosunek Indii do tej sprawy. Ja rozumiem, że Chiny i Indie mają spór graniczny, toczą spór graniczny. Pamiętam, co się stało w czerwcu chyba zeszłego roku, tam w dolinie chyba jeziora czy rzeki Galwan, w dolinie Galwan w każdym razie. To i przynosi, i nie przynosi zaszczytu obydwu stronom. Albowiem chciałem zwrócić uwagę na to, że tam starły się dwie grupy wojskowych, którzy nie mieli przy sobie broni. Znaczy nowoczesnej broni. Mieli jakieś pałki, noże, maczety, coś takiego. A to, jak powiedziałem, to znaczy dla prymitywów polskich to jest tylko powód do hi-hi-hi i ha-ha-ha. Natomiast to jest tylko dla prymitywów polskich, natomiast pewnie innych prymitywów białych też. I wszelkich innych prymitywów. Natomiast tam się starły dwa oddziały, które zdawały sobie sprawę z tego, ich dowódcy zdawali sobie sprawę z tego, że użycie broni palnej może spowodować straszny konflikt. Nawet w tym jednym miejscu. I rozbroili swoich żołnierzy. I całe szczęście. Ale to świadczy o dojrzałości intelektualnej Azjatów, czyli Chińczyków, w tym przypadku Chińczyków i Hindusów, w stosunku na przykład do niedojrzałości tych bandytów rosyjsko-białoruskich, którzy atakują w tej chwili naszą granicę. To są, ale to są zupełnie różne kultury. Pamiętajcie Państwo, że kultura naszych wschodnich sąsiadów to jest kultura rodem z Azji Centralnej. Kultura, która została im, tym ludom, które tutaj teraz istnieją, teraz na wschód od Bugu, została im wszczepiona bardzo mocno i tak łopatologicznie, od okresu Czyngiskana, od okresu podbojów Czyngiskana, aż do 1505 roku, kiedy to chyba Ruś, tak zwana Ruś moskiewska się, znaczy nie, państwo moskiewskie, państwo, nie Ruś, państwo moskiewskie wyzwoliło się już zupełnie z tego jarzma tatarskiego. Które to jarzmo było kontynuacją właśnie Mongołów, czyli Czyngiskana. Więc oni inaczej nie potrafią. To bydło ze wschodu inaczej nie potrafi. Natomiast temu bydłu ze wschodu i niestety nam, białym barbarzyńcom, trzeba przeciwstawić to, co się zdarzyło w tej Dolinie Galwan. Proszę sobie wyobrazić, że na granicy spotykają się dwa oddziały, polskie i białoruskie, pozbawione broni, uzbrojone tylko w kije. Prawda, że nie do pomyślenia? Witajcie w Azji. Dziękuję, kłaniam się.